W wywiadzie politycznym kolejny gość, Piotr Pacewicz, prezes zarządu Fundacji Ośrodek Kontroli Obywatelskiej OKO, także portal OKO.press. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzięki za zaproszenie.
Cieszymy się, że jest pan z nami. Zacznę od takiej analizy mediów społecznościowych. Tę analizę zrobiło Stowarzyszenie Demagog oraz Instytut Monitorowania Mediów. Zajęli się okresem od sierpnia do listopada tego roku i ustalili, że w tym okresie użytkownicy mediów społecznościowych mogli mieć kontakt z antyukraińską propagandą. Uwaga, ponad 66 milionów razy. I to jest wzrost o prawie 98% względem okresu analizowanego przez te instytucje poprzednio. To był kwiecień, lipiec tego roku. Najwięcej wpisów atakujących Ukrainę i Ukraińców pojawiło się wtedy, kiedy Karol Nawrocki zawetował ustawę o pomocy Ukraińcom. Potem wtedy, kiedy na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się koncert białoruskiego rapera. Następnie wtedy, kiedy w polską przestrzeń powietrzną wleciały rosyjskie drony. I wreszcie wtedy, kiedy to świeża sprawa na linii kolejowej Warszawa-Lublin doszło do aktu dywersji. I teraz dochodzimy do kluczowych informacji, kto rozpowszechnia tego typu treści. Największy zasięg w szerzeniu antyukraińskiej dezinformacji lub wpisów nacechowanych negatywnie wobec Ukrainy i Ukraińców na platformie X, bo tam jest lwia część tych komunikatów, uzyskał Witold Gadowski, skrajnie prawicowy publicysta. Na kolejnym miejscu był Marcin Rola, twórca i współwłaściciel portalu i telewizji w Realu 24, a na trzecim miejscu były premier Leszek Miller. Stoi wyżej w tej kategorii niż Janusz Korwin-Mikke. To też symptomatyczne. A pan, panie redaktorze, 1 grudnia opublikował na portalu OKO.press taki tekst, który zaczyna pan tak. Na Facebooku Millera znalazłem 13 tez na temat Ukrainy zgodnych z propagandą Kremla, podanych pod przykrywką refleksji doświadczonego polityka, który jest antybanderowski, ale nie antyukraiński. No i chciałabym zapytać najpierw o taką rzecz, zanim zaczniemy analizować te tezy, które kolportuje, powtarza były polski premier. Dlaczego Leszek Miller i to, co mówi, jest bardziej niebezpieczne niż to, co mówi Grzegorz Braun?
No właśnie widzieliśmy, prawda, że Brauna tam nie ma, znaczy w tej pierwszej trójce. Jest to bardziej niebezpieczne dlatego, że Braun się jasno deklaruje jako wróg Ukrainy i zresztą w tej analizie demagoga Braun się dużo lepiej załapuje, ponieważ oni to robili na zasadzie wyszukiwania słów, takich obraźliwych słów używanych wobec Ukrainy, a Miller w zasadzie mówi cywilizowanym językiem z jednym wyjątkiem, że mówi o banderyzmie, prawda? I to jest ta teza, no właśnie, że to nie jest rząd ukraiński, tylko rząd banderowski na przykład. Natomiast jest groźniejszy dlatego właśnie, że jest kulturalny, że jest, ja słyszałem przed chwilą, jak Trela powiedział, że to starość.
Że takiej starości się boi.
Tak, tak, no ageism przez Trelę przemówił. Co prawda Miller ma 79 lat, ale jest bardzo sprawny. To jest świetnie robiona ta jego strona. Bardzo ładnie mówi i tak dalej. Natomiast no właśnie groźny jest w tym, że się przedstawia jako ten doświadczony polityk, który wie wszystko o służbach.
Jako poważna figura, prawda?
Tak, tak. I jest tak tytułowany. Ja jestem pod wrażeniem tego, jaką on gigantyczną aktywność przejawia.
Ale zaraz dojdziemy do tej aktywności, tak. Ale jeszcze chciałabym zatrzymać się, bo to jest moim zdaniem istotne. Przy tym wątku, dlaczego to Miller jest groźniejszy niż Braun. Bo Braun jest radykałem. Braun stosuje przemoc w przestrzeni publicznej. A Braun być może jest uważany przez część społeczeństwa za polityka, którego trudno uważać za poważnego, tak? Już żeby nie używać jakichś takich określeń dyskredytujących jego osobowość. A tymczasem Leszek Miller deklaruje, że on nie ma nic przeciwko Ukrainie, jest za jej niepodległością, za tym, żeby pokonała Rosję, wcale nie jest wrogo nastawiony, tak przynajmniej deklaruje. Ma właśnie tę ważną byłą funkcję, jest byłym premierem i tak jest przedstawiany, jak powiedział pan redaktor, to też nie jest tak, że on wyrzuca z siebie te treści, kiedy jest zapraszany do wywiadów radiowych czy telewizyjnych. On się zastanawia, on mówi z namaszczeniem. Poza tym jest kulturalny, używa umiarkowanego języka, ma wyczucie medialne, wie co i jak powiedzieć. Podkreśla, że jest niezależny. I jak rozumiem, opinia publiczna, słuchając Millera, może stracić taką naturalną czujność, którą może mieć, kiedy na ekranie telewizora albo na antenie radiowej słucha albo zobaczy Grzegorza Brauna. I wtedy tak, może tak, być tak, bardziej tak. podatna.
Tak, jest dokładnie tak, jak pani mówi. To znaczy komunikaty radykalne, skrajne będą przekonywały jakąś jednak dosyć wąską grupę. Natomiast taki rodzaj właśnie refleksyjnego podawania tego, jeszcze on mówiąc, że jest proukraiński w jakiś sposób, powołuje się na swoją ukraińską rodzinę. Chodzi tutaj
która mieszka w Polsce.
Tak, która mieszka w Polsce. Chodzi o Irenę Miller, wdowę po jego synu, Leszku, zresztą też Millerze, która, nawiasem mówiąc, bardzo długo była taką zadeklarowaną zwolenniczką Putina. Potem zmieniła zdanie i część rodziny tutaj przyjechała do Polski. Więc no, także on jest groźny właśnie dlatego, że nie jest taki radykalny. Jest to bardzo sprawny, wbrew temu, co Trela powiedział, bardzo sprawny rozmówca, mówca, który w dodatku jeszcze ma taką jedną rzecz, która jest bardzo chytra. To znaczy on się przedstawia jako odważny, który ma odwagę powiedzieć to, czego inni nie mówią, prawda? Mm-hmm. I to bardzo rezonuje w tej takiej prawicowej narracji, która definiuje właściwie wolność słowa jako mówienie rzeczy niepoprawnych politycznie, czyli głupich często, niewłaściwych, wymyślonych, ale ma odwagę powiedzieć.
To teraz ta aktywność. Pan analizował wpisy Leszka Millera na Facebooku od 19 września do 30 listopada tego roku, to raptem 2,5 miesiąca. Doliczył się pan 105 materiałów. Nieco ponad połowa dotyczy Ukrainy, do tego 21 autoreklam, czyli zapowiedzi własnych występów w mediach, co razem daje średnio 2 pozycje dziennie. No, nadzwyczajna produktywność.
Tak, tak. Ja napisałem, że on działa jak taka mała redakcja, bo sam komentuje, wybiera rzeczy, które mu pasują, na przykład tam takiego niejakiego międlara, to co jest jednak dosyć przerażającym
tak, to
pomysłem.
To też mnie zaskoczyło, że powołuje się na tę postać.
Tak, ale to wszystko razem daje taki spójny obraz, w którym właśnie pewne rzeczy są powiedziane wprost, a pewne są tak suflowane, prawda? Na przykład, że ukraińskie służby mogą stać za zamachami w Polsce.
Teraz już przechodzimy do tych tez. Pan stwierdził, że jest ich 13. Wyodrębnił pan 13 takich tez, które nieustannie się pojawiają. Więc pierwsza, ukraińskie służby mogą stać za zamachami.
Tak, i tutaj on się... To jest rozpaczliwe zupełnie, bo on twierdzi, że ma właściwie tylko jeden dowód. Mianowicie to są wypowiedzi pewnej ukraińskiej opozycjonistki Natalii Panchenko, która powiedziała w jednym z wywiadów, że po prostu nastroje antyukraińskie w Polsce są takie, że może dojść do jakichś zamieszek, do jakichś niepokojów wręcz wynikających z ataków Polaków na Ukraińców, co niestety obserwujemy, prawda? Codziennie prawie są doniesienia tego rodzaju.
A tymczasem Leszek Miller zinterpretował te słowa odwrotnie, to znaczy, że nastroje antyukraińskie sprawią, że Ukraińcy będą podpalać sklepy, wszczynać awantury, tak?
Tak, tak, dokładnie. I w ten sposób między innymi u Piotra Kraśki występował w TVN w Faktach po Faktach. I tam właśnie snuł te ponure rozważania, a Kraśko akurat nie wiedział, o czym on mówi, bo nie pamiętał tej historii z tą Natalią Panchenko. Więc to jest taka jedna jego teza, prawda?
Ale na przykład inna wypowiedź. Wrócimy do tej w sumie niedawnej historii, czyli próbie wykolejenia pociągu, doprowadzenia do katastrofy kolejowej, bo inaczej tego określić nie można, jeżeli chodzi o te działania, które miały miejsce na linii Warszawa-Lublin. Miller mówi tak, jeśli ktoś chce wiedzieć, kto i jak wysadza tory w Polsce, niech zapyta tych, którzy robią to w Rosji od 3 lat z wielką skutecznością.
Tak jest. A kiedy się pojawiają kolejni zatrzymani Ukraińcy, werbowani przez rosyjski wywiad, komentuje nie za często, albo czy w TVN już podali, że to byli Rosjanie. Prawda? Bo on jakby to jest
sugerując, że media będą ukrywać narodowość sprawców, chociaż doskonale wiemy, że Rosjanie tak właśnie działają, że do tego typu aktów dywersji, sabotażu wynajmują Ukraińców, którzy są po prostu z punktu widzenia Kijowa zdrajcami, tak?
Tak jest, oczywiście. I zresztą są to często ludzie, którzy już mieli jakieś sprawy w Ukrainie. To osobną sprawą jest to, że ta informacja powinna do Polski przepływać na ich temat. No ale to jest inny wątek. Więc on mówi wprost, także w innym miejscu, że płoną w Polsce te różne obiekty. Zwykle się to zrzuca na ukrytych agentów Rosji. A może to nie są agenci Rosji? Na co Rymanowski, który oczywiście bardzo chętnie z rozkoszą go zaprasza do siebie, mówi, a podejrzewa pan agentów ukraińskich? Oczywiście. Mm-hmm. A ma pan jakieś dowody? Nie mam dowodów oprócz tego, co mówi pani Panczenko.
Tak, trzeba snuć rozmaite hipotezy, tak mówi Leszek Miller na tego typu pytania o dowody. Druga teza i trzecia teza, bo one mi się łączą. Ukraina chce nas wciągnąć do wojny i będziemy gośćmi we własnym domu, bo zaczną tutaj u nas w Polsce rządzić Ukraińcy. No to jest po prostu narracja kremlowska.
Tak, to jest narracja kremlowska i muszę powiedzieć, że w tej jednej sprawie Miller przekroczył samego siebie. To znaczy stanął obok jak jeszcze większy, jakiś gorszy, prawda, demagog. To chodzi o tę właśnie ukraińską piątą kolumnę. Chodzi o to, że w pewnym momencie niedawno zostały wydane pozwolenia na to, żeby młodsi Ukraińcy wyjeżdżali z Ukrainy w wieku przedpoborowym.
Czyli zniesienie zakazu opuszczania kraju przez młodych mężczyzn.
Tak, tak. 18-22 lata. I rzeczywiście trochę się ich w Polsce pojawiło. Oczywiście nie tyle, co on mówi, że tam 100 tysięcy. No to jest absurd. I on to interpretuje w ten sposób, że Kijów świadomie buduje w Polsce zalążek nowej takiej diaspory, takiego zaplecza Ukrainy w samym centrum, sercu Unii Europejskiej. No i oni są fantastyczni, młodzi, mobilni, straszy taką jakąś...
I przejmą nam jakąś państwo, taką, tak? W domyśle.
Tak, przejmą nam państwo i właśnie to, co pani powiedziała, w pewnym momencie nie zauważymy tej chwili, gdy rola gospodarza zamieni się w rolę gościa we własnym domu. No tutaj jednak poszedł, prawda, zupełnie, to już byłby Brown, że tak powiem. Mm-hmm. To już nie jest Miller, to jest Brown.
Tutaj stawiamy przecinek. Piotr Pacewicz powróci na antenę Radia Tok FM tuż po informacjach.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
W wywiadzie politycznym nadal jest z nami Piotr Pacewicz, prezes zarządu Fundacji Ośrodek Kontroli Obywatelskiej OKO, także portal OKO Press. Raz jeszcze dzień dobry.
Dzień dobry.
A rozmawiamy o narracji byłego premiera Leszka Millera. Pan, panie redaktorze, przeanalizował wpisy Leszka Millera na Facebooku za ostatnie 2,5 miesiąca, ale też inne aktywności medialne byłego premiera. No i wyszło, choć wystarczyłoby, nie ujmując panu zasług, nieuzbrojone oko, żeby zauważyć tę silnie antyukraińską narrację, czyli pośrednio także prorosyjską, bo tak to w dzisiejszych czasach wypada. Mówiliśmy o zdiagnozowaniu przez pana takich 13 tez, które pojawiają się w narracji Leszka Millera. Omówiliśmy trzy pierwsze. Pierwszą serię, cała prawda o zamiarach Ukrainy wobec Polski, tak to pan nazywa, przypomnę te tezy. Ukraińskie służby mogą stać za zamachami. Ukraina chce nas wciągnąć do wojny. Ukraińska piąta kolumna. Za chwilę, zanim się zorientujemy, będziemy nie gospodarzami, ale gośćmi we własnym domu. To teraz seria druga, którą pan określa takim sformułowaniem. Czy wiecie, komu pomagacie? Banderowcom i złodziejom. No i jak to wygląda w opowieści właśnie, Leszka Millera?
Ten banderyzm, który Leszek Miller utożsamia z nazizmem i jakby to wszystko jest podbarwione takimi sugestywnymi, przerażającymi opisami zbrodni wołyńskiej, rzezi wołyńskiej. Zresztą mówi, że tam 150 tysięcy Polaków zginęło de facto trzykrotnie mniej prawdopodobnie, ale...
Tak, Miller przypomina w tych wpisach na przykład wyrywanie płodów z brzucha matek, tak.
Także to wszystko ma stworzyć taki jakby podkład emocjonalny i no, ale generalnie sprowadza się do tego zachwytu nad wypowiedzią Jarosława Kaczyńskiego: wy z Banderą do Unii nie wejdziecie. Brawo, panie Kaczyński. I też oczywiście opowiada się za tym, żeby za przyjęciem propozycji Nawrockiego, który, jak pamiętamy, chciał ustawowo zakazać propagowania banderyzmu, tak jak komunizmu i nazizmu. Więc to jest po prostu, on de facto, w tym jest też narracja rosyjska, że on władze ukraińskie określa jako nie właściwie ukraińskie, tylko banderowskie.
Mhm. I tylko krok do władz faszystowskich i do konieczności denazyfikacji Ukrainy, co postuluje od 21 roku Władimir Putin.
Tak, tej denazyfikacji akurat on nie używa, natomiast rzeczywiście jest, z tego płynie oczywisty wniosek polityczny, który zresztą on formułuje, że trzeba dokonać zmiany tej elity, tej banderowskiej elity ukraińskiej, zwłaszcza że okazała się tak straszliwie złodziejska, i w tym znowu idzie dokładnie po linii propagandy Kremla, prawda, która w jednym z tych żądań tych nieszczęsnych 28 punktów była przecież szybkie wybory na Ukrainie.
To jeszcze jedna ważna rzecz w tej serii, na którą zwróciłam uwagę, i to jest aż nieprawdopodobne, bo jak wiemy, Kreml przekonuje, czy próbuje nas przekonywać, że celem ataku na Donbas była ochrona rosyjskojęzycznej ludności przed nazistami z Kijowa. I to jest oczywiście stara narracja Moskwy. Moskwa, jak wkraczała na wschodnie tereny Rzeczpospolitej 17 września 1939 roku, to też po to, żeby brać w opiekę zagrożoną mniejszość. No i Miller teraz powtarza ten przekaz rosyjski, że celem ataku na Donbas była ochrona rosyjskojęzycznej ludności przed nazistami z Kijowa.
Tak, ja byłem pewien, że pani jako historyczka to wychwyci, bo to jest rozpaczliwie znowu niebezpieczna teza, prawda? Dlatego, że ona uzasadnia rosyjską agresję. On mówi, że nacjonalistyczne bojówki po Majdanie zaczęły mordować rosyjskojęzycznych Ukraińców, że to było, że kilkanaście tysięcy tych Ukraińców wymordowali. No i w związku z tym ten Putin po prostu nie miał wyjścia, musiał wkroczyć, żeby to wszystko zatrzymać. I no, taka jest dialog z Kraśko, kiedy Kraśko mówi, to była taka sugestia, że zabili ich Ukraińcy, a Miller na to, no sami się chyba nie zabili. To jest oczywista bzdura, ponieważ on się powołuje na raport ONZ, ale ten raport mówi nie o 16, zresztą tylko o 14 tysiącach ofiar i w ciągu 7 lat po obu stronach konfliktu, które zginęły. To w ogóle nie ma nic wspólnego z jakimś prawda, banderowskim napadem na rosyjskojęzycznych Ukraińców, tylko ofiary wojny. Więc tu akurat muszę powiedzieć, że Piotr Kraśko go w programie telewizyjnym sprowadził do parteru, że tak powiem.
Chociaż nie udało się redaktorowi zmusić Leszka Millera do tego, żeby wycofał się z tych swoich poglądów. To bardzo interesujący wywiad był, niewątpliwie. Ponieważ rozmawiamy o dezinformacji, to nie możemy dezinformować politolożka, nie historyczka, jeżeli chodzi o moje wykształcenie. Idźmy dalej. Seria numer 3. To jest obraz Polski na kolanach, wykorzystywanej, dającej się oszukiwać. I myślę, że wyborcy na przykład Grzegorza Brauna, ale też Konfederatów, to z wielką przyjemnością słuchają Leszka Millera w tym wątku, no bo Leszek Miller się denerwuje, że Polska tutaj jest sługą Ukrainy, że składamy Kijowowi hołdy.
Tak, tak. I on przyjmuje taką narrację, która jest właśnie bardzo konfederacka, ale też expressis verbis trumpowska. Zresztą on chwali Trumpa wielokrotnie, że po prostu, no owszem, jeżeli cokolwiek dajemy, to musi być transakcyjne, to się musi opłacać, to musimy dostawać coś w zamian, prawda? Natomiast my tylko im składamy hołdy. No on, ten niesie go własna narracja i na przykład mówi, jak to jest, że każdy polski polityk zaczyna urzędowanie od wizyty w Kijowie. Tymczasem żaden polski polityk jeszcze tego nie zrobił. W związku z tym, w sensie, że pierwsze podróże czy to prezydentów, czy premierów nigdy nie były do Kijowa. Więc no, to już tak sobie zaokrągla, że tak powiem, swoją opowieść, prawda? Natomiast Polska rzeczywiście tu występuje w roli, on wielokrotnie mówi, na kolanach, wykorzystywanej, dającej się oszukiwać. Z upodobaniem powtarza słowo sługa. Sługa to jest takie słowo bardzo nacechowane, prawda? Bo to nie tylko znaczy, że jesteśmy podporządkowani, ale że jeszcze tracimy przy okazji godność. Więc no i to wszystko razem jest ukrywane, ponieważ prawda o Ukrainie jest w Polsce cenzurowana przez takie osoby jak Paweł Kowal, który jest jego takim, można powiedzieć, diabłem proukraińskim w Polsce. Zresztą on twierdzi, że Kowal jest reprezentantem i eksponentem interesu ukraińskiego. To nie jest żaden Polak, prawda? Nie dajmy się nabrać. Natomiast i właśnie to jest ten wątek tej uległości przed Kijowem, która stała się w wykonaniu polskiej polityki, polskich polityków większa niż szacunek dla własnych obywateli.
Czwarta seria, panie redaktorze.
Chciałem tylko jeszcze na sekundkę wrócić do tej poprzedniej, czyli do tej korupcji, dlatego że to, można powiedzieć, głupi to ma zawsze szczęście, bo w przeddzień publikacji tego tekstu planowanej ukazała się wypowiedź takiego głównego propagandysty rosyjskiego Dmitrija Kisielewa, który właśnie zacytował Millera, który twierdzi, że ta korupcja w Ukrainie, to straszliwe złodziejstwo była nie tylko znana elitom europejskim, a nawet polskim, sugeruje, ale również wykorzystywana. I ten właśnie Kisielew mówi, no, że to był spisek elit ukraińskich wykorzystać z ukraińskiej korupcji i powołuje się na Millera, więc trudno o lepszy dowód, można powiedzieć, na to, że to jest, że Miller występuje w roli propagandysty Kremla. Powiadam, występuje w tej roli.
Czwarta seria. Miller usiłuje nas przekonać, że Rosja nam nie zagraża. I że nawet jeżeli będzie taki niedoskonały pokój w Ukrainie, kiedy Ukraina będzie musiała Rosji ustąpić w negocjacjach, to Polsce to niczym nie grozi. To nie naraża na szwank naszego państwowego bezpieczeństwa. I to są tezy 12 i 13. 12 negocjacje. Ukraina musi się urealnić. Niech ona już nie maksymalizuje swoich żądań, niech bierze, co jej dają. Tak można byłoby to zwulgaryzować. I teza 13. Rosja nie jest groźna, bo Putin jest racjonalny. Jak jest racjonalny, to my widzimy.
Tak, no ta teza o tych negocjacjach jest oczywiście dokładnie, to jest język Trumpa, prawda? Kiedy Trump mówił, że...
Nie ma żadnych kart Zełenskiego.
Tak, że nie ma kart. No to właśnie Miller to powtarza dokładnie. A jednocześnie, kiedy się pojawiają takie sygnały, bo on, pamiętajmy, że on, my tutaj robimy z tego taki wywód, a on reaguje na każdego newsa. I kiedy się pojawiają na przykład jakieś sygnały, że Rubio mówi dobrze o postępie negocjacji, a Zełenski mówi, że niekoniecznie wszystko się układa, to wtedy on mówi, że Kijów właśnie wbił widły w kluczowe punkty negocjacji. No i to wbijanie wideł znowu jest jakimś mimowolnym lub świadomym nawiązaniem do tej rzezi wołyńskiej, prawda? Mm-hmm. Jakiegoś takiego makabrycznego obrazu. Natomiast, krótko mówiąc, ta Ukraina się powinna uspokoić, urealnić, oddać to, co zawierają, pozbyć się banderowców, zrobić nowe wybory i pozbyć się tej korupcji, którą symbolizuje Zełenski i jego otoczenie. No i wtedy będzie dobrze, a Rosja Polsce nie zagraża i nie jest groźna. Zresztą on wielokrotnie już i wcześniej i w różnych kontekstach powtarza, że Rosja nigdy nie zaatakuje żadnego kraju NATO, a jeśli by chciała zaatakować, to z Królewca do Warszawy rakieta leci 2 minuty, więc to...
3 minuty?
Będą, tak, czy oni będą na granicy, czy będą na granicy z ukraińskiej, z naszej, czy tam będą, czy tu będą, nie ma większego znaczenia.
To jeszcze na koniec, bo przypomina pan, że OKO.press pisało o takiej prorosyjskiej narracji Millera już 6 lat temu, w 2019 roku, przypominając różne jego, no, budzące poważne wątpliwości działania, na przykład pisał do reżimowego Sputnika, który od 22 roku jest zakazany w Unii, albo na przykład w 17 roku wziął udział w spotkaniu klubu wałdajskiego w Soczi z udziałem Putina, w 15 roku w kropce nad i mówił o inwazji Rosji na Ukrainę, tej z 2014 roku, że obie strony są winne i tak dalej i tym podobne. Mamy mało czasu, bo niespełna minutę. Czy pan się zastanawiał, dlaczego Leszek Miller to mówi i robi?
No to jest takie ciekawe pytanie, skąd się ta jego takie podejście do Putina i do Rosji bierze, takie właśnie życzliwe generalnie, prawda? Mm-hmm. Broń Panie Boże, nie chcę sugerować, że to jest jakaś, że stoi za tym jakaś...
Jakiś interes, tak?
Raczej myślę, że jest to pewnego rodzaju, no może to jest jakieś rezyduum jednak jego komunistycznej przeszłości, kiedy ten Związek Radziecki był widziany pozytywnie, prawda? Może w tym jest jakiś ślad jego takiej negatywnej postawy wobec Ukrainy, bo to widać bardzo wyraźnie, że on jest jakoś uprzedzony.
Mm-hmm. Musimy kończyć, więc stawiamy znak zapytania przy tej kwestii.
Tak, stawiamy znak zapytania. Na pewno jest w tym fascynacja siłą i fascynacja tak jak u Trumpa, prawda? Że to jest jednak ten potężny partner, z którym się Europa powinna dogadać.
I przed którym należy czuć respekt.
Tak,
Piotr
na pewno.
Pacewicz, prezes zarządu Fundacji Ośrodek Kontroli Obywatelskiej OKO, także OKO.press. Dziękuję za rozmowę.